Drodzy braterstwo, sprawdzę tylko, czy wszystko działa. Chyba tak. Cieszę się, że jestem pośród was. Chciałem wam przekazać serdeczne pozdrowienia przed wykładem od mojej żony. Chrześcijańskie serdeczne pozdrowienia. Czuję wielką radość, że mogę tu przemawiać i strach, że mogę zrobić to kiepsko. Ale widzę uśmiechnięte twarze, oczy rozradowane i one mi właśnie pomagają. Chciałem dzisiaj rozważyć razem z wami jedną z przypowieści naszego Pana, bardzo popularną, bardzo często komentowaną. Przypomnimy sobie te wszystkie rzeczy, które zawarł w tej przypowieści, a jest to przypowieść o dobrym Samarytaninie. Znajdziecie ją w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, od 25 do 37. Nasz Pan często posługiwał się przypowieściami w celu, aby lepiej przedstawić jakąś myśl, bardzo głęboką myśl w sposób bardzo prosty. Mamy przypowieść o siewcy, która jest przedstawiona rolnikom, którzy wiedzą, na czym siewy polegają, a za chwilkę tłumaczy, czym jest rola, jaka rola. I ta przypowieść jest niejako tłumaczona przez naszego Pana. A tą, którą my się zajmujemy, on przekazuje pewną myśl uczonym w piśmie i faryzeuszom, grupie tych faryzeuszy. I ktoś, czytając te komentarze do właśnie tej przypowieści, znalazłem taką, że aby dobrze zrozumieć jaką przypowieść, to jest tak jak z jakąś satyrą lub anegdotą. Jeżeli nie wiemy, gdzie jest zakotwiczona ta anegdota czy jakiś dowcip, on nas nie dotrze. Stanie się dla nas niezrozumiały. Przeczytamy tylko, tak jak w tej przypowieści, 7 linijek tej przypowieści bardzo prostej. Musimy właśnie zobaczyć kontekst, zobaczyć cały obraz, wiedzieć, kim są osoby występujące w tej przypowieści. Wtedy mamy głęboki obraz właśnie, jaki chciał nam Pan przekazać. Nie będziemy się poza obrazem zajmować, tylko samym wątkiem, który on tam zawarł. Przystępujemy do działania. Część środkowa Ewangelii właśnie Łukasza, gdzieś od końca 9 rozdziału do 19, to jest historia, która opisuje wędrówkę naszego Pana z Galilei do Jerozolimy. Z północy na południe, w Bibliach właśnie gdańskich mamy na końcu mapkę, gdy sobie zobaczymy, że idąc z Galilei trzeba przejść przez Samarię. Musimy się dowiedzieć, bo we wcześniejszym wykładzie brat Jarek powiedział, że bardzo nie przepadali za sobą Samarytanie i Żydzi. Obopólna niechęć, nieufność wobec siebie. Skąd się ta wzięła właśnie ta nieufność? Okazuje się, że można sięgnąć nawet do IX wieku przed naszą erą, kiedy po śmierci Salomona królestwo Dawida i Salomona rozdzieliło się jak gdyby na dwie części. 10 pokoleń stanowiło Izrael, 2 pokolenia były Juda i Beniamin osobnymi, odseparowanymi i były to 2 królestwa, królestwo Izraela i królestwo Judy. I już 2 ośrodki jak gdyby między sobą rywalizowały, była to Jerozolima i miejscowość Sychem. Ale to dopiero początek tej granicy. Prawdziwa jakby niechęć zaczęła się wtedy, kiedy Asyria zajęła Izrael, czyli północne królestwo i część inteligencji, światłych mężczyzn po prostu deportowano w inne okolice Imperium Asyryjskiego. A w ich miejsce przywiedziono z zakątków właśnie tego wielkiego królestwa, imperium, inne ludy. Gdy czytamy drugą królewską, 17 rozdział, od 24 do 41 wersetu, znajdziemy całą tą historię, jakie ludy tam przybyły i część Izraelitów, którzy tam zostali, po pewnym czasie zasymilowała się z tymi przybyszami i powstał twór niecałkiem podobający się sąsiadom, czyli Izraelitom, którzy mieszkali w Judei. Wiemy, że Judea jeszcze jakiś czas miała wolność. Kolejna niesnaska to była wtedy, kiedy po niewoli babilońskiej, wiemy, że Judea też została wzięta w niewolę, też część była deportowana, ale już przez Królestwo Babilońskie i część powróciła. I wiemy, że Samarytanie chcieli pomóc w odbudowie świątyni, murów. Izraelici się nie zgodzili, uznając ich za mieszańców, którzy nie są godni bycia właśnie zaangażowanymi w budowę tego królestwa. Powód kolejny do niesnasek i wiemy, że jak czytamy w historii wojen żydowskich czy historię Żydów Flawiusza, znajdujemy tam mnóstwo historii, jakie psikusy, no nie psikusy, tylko jakie szkody wyrządzali jedni drugim. Wiemy, że zbudowali swoją świątynię na górze Gerazim koło Sychę i wiemy z historii i z wiadomości, które teraz możemy zaczerpnąć, że ta społeczność istnieje do dzisiaj. I też jest przerodzilona granicą. Część tej społeczności mieszka w Izraelu, a część w autonomii palestyńskiej. I niewielka grupa, okazuje się, zostało ich około 400 osób. A były czasy, XVIII, XIX wiek, że było niecałe 200. I czym się charakteryzują? Bardzo rygorystycznie przestrzegają zakonu. Czerpią tylko wiedzę i uznają za pochodzące od Boga 5 ksiąg mojżeszowych. Tylko te. I bardzo rygorystycznie ich przestrzegają. Tą niechęć między Samarytanami i z Żydami właśnie mieliśmy zacytowaną z Ewangelii Jana 4,9 przy studni, kiedy Samarytanka mówi: Żydzi i Samarytanie unikają siebie, a ty mnie prosisz o wodę. Jeszcze taką jedną rzecz, która będzie świadczyć o tej niechęci Samarytan i postawie uczniów, znajdujemy, gdy Jezus wychodzi z Galilei, wchodzi na terytorium Samarii i szukają miejsca na nocleg. Wysyła uczniów Jakuba i Jana, żeby znaleźli jakieś miejsce. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, gdzieś 53, 54 werset. I uczniowie nie znajdują miejsca na nocleg w tej miejscowości. Z jakich przyczyn? Gdy Samarytanie dowiedzieli się, że idą do Jerozolimy, odmówili noclegu. Nie mamy. Dla Żydów, którzy idą do Jerozolimy, nie mamy noclegu. I co uczniowie mówią? Oni już wiemy, że to jest czas, kiedy misja Jezusa Chrystusa zbliża się do końca. Jest to ostatnia jak gdyby wiosna, bo idąc do Jerozolimy, tam zakończy swoją misję, umierając na krzyżu. Czyli czas końca misji. Już 3 lata Jezus głosi Ewangelię. Wiemy, że był znany nie tylko w Izraelu, ale jak czytamy przed kazaniem na górze w Mateusza 5:4 rozdziale, był znany w Damaszku, czyli dzisiejsza Syria, w Jordanii, dzisiejszy Amman, te okolice, był znany jako wielki kaznodzieja i osoba, która czyni wiele cudów. I apostołowie też mieli moc i mając taką moc mówią do Jezusa tak. Łukasz 9, rozdział 54, werset. Jakub i Jan, Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich. Kogo? Tych Samarytan, którzy nie udzielili gościny. I co się dzieje? Czytamy dalej, że Pan bardzo ich zgromił i mówi, obróciwszy się do nich, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Czyli nie tego ducha macie wykształtować, jaki kształtował się podczas bycia Izraelitą, którzy mieli niechęć właśnie do tych Samarytan. Nie cierpieli ich po prostu. On mówi, nie tego ducha. Dalej czytamy, bo ja nie przychodzę niszczyć rodzaju ludzkiego, wprost przeciwnie, przyszedłem go zbawić. I wy, jako moi naśladowcy, takiego ducha macie się wyzbyć. Była to bardzo ostra właśnie reakcja naszego Pana. I w tej przypowieści, którą nie cytowałem, bo będziemy sobie ją analizować po kolei, Jezus jak przedstawia Samarytanina jako tego, który właściwie postępuje. Zna zakon, według tego zakonu i właściwie pojmuje ten zakon. Okazuje miłosierdzie osobie pokrzywdzonej. Czytamy teraz pierwszy werset, wiersz 25 z 10 rozdziału Mateusza. Pisze tam tak. A to oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę naszego Pana, zapytał, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Faryzeusze, jak znamy czy z dzieł apostolskich, czy z Ewangelii, uczeni w piśmie często wystawiali Jezusa na próbę, zadając mu pytania nie w celu dowiedzenia się prawdy, tylko w jakim celu? Aby go osaczyć, oskarżyć, aby go zdemaskować, aby go w jakiś sposób zahaczyć taką myślą, którą by on jakby siebie pogrążył. Drodzy braterstwo, jest to pierwsza nauka z tego cytatu. My też nie możemy tak postępować. Czasami nam się zdarza, że idąc na dyskusję z jakąś grupą religijną, od razu bierzemy amunicję, która jak gdyby rozwali w puch ich właśnie doktryny. Nie jest to dobra droga, bo właśnie uczeni w piśmie, faryzeusze i sadyceusze w taką misją przychodzi do Jezusa po to, żeby go osaszyć. Nawet na uczcie, jak go zapraszali, to po to, żeby był atrakcją, bo będzie dyskusja. Będziemy go testować. I uczony w piśmie tutaj staje z pozoru, wstaje z grona tych, tak jak my tutaj siedzimy, tam było grono uczonych w piśmie, staje z szacunkiem i zwraca się: nauczycielu, powiedz mi, jak mam osiągnąć żywot wieczny. Ale pisze dygresja właśnie Łukasza, ale po to, nie po to, żeby się dowiedzieć, tylko po to, żeby go zahaczyć. Ja miałem taki jeden przypadek, nie tak dawny, że przyszedł ktoś, pewna osoba dzwoni, szuka kontaktu, bo chce się spotkać właśnie razem z Bożym, chce się dowiedzieć coś o prawdzie. Przyszedł, był na zebraniu i po zebraniu pytam go, jaki był motyw, co cię interesuje w tej prawdzie? I wtedy wyszło, że on nie przyszedł się dowiedzieć o prawdę, tylko szukał haków na swoją, nie wiem, czy mamę, czy teściową, która słuchała wiadomego radia i on chciał się dowiedzieć, żeby ją szpilać jakimiś prawdami biblijnymi tylko w tym celu. Czyli był motyw, żeby poznać prawdę? Nie. Szukał amunicji, żeby zdyskredytować drugą osobę. Czyli to jest złe postępowanie. Nasz Pan wie doskonale, że z jakimi intencjami przystępuje ten uczony w piśmie, wchodzi w dyskusję. Ale w jaki sposób? Mówi mu do niego, a co mówi na ten temat prawo? To są ci, którzy się tam zgromadzili, to są badacze Słowa Bożego. Tak jak my tutaj nazywamy się badaczami Słowa Bożego, analizujemy. Pyta, a co mówi na ten temat prawo? Pamiętamy tą Samarytankę? Jej opowiedział, że daje wodę żywota. Dlaczego jej to wszystko opowiedział? Bo ona chciała tego słuchać. Była chętna i słuchała, jakbyśmy powiedzieli, z otwartą buzią, chłonęła tą prawdę i mówi na końcu, ty jesteś zaprawdę wielkim prorokiem. I pyta nawet, gdzie mam oddawać cześć? Wy w Jerozolimie, na górze Gerazim, a gdzie to właściwie jest dobre miejsce? A on mówi, przychodzi czas, że ani tu nie będziecie oddawali czci, będziecie oddawali w duchu i w prawdzie. Także jest to też piękna myśl. I Jezus go pyta, a co pisze? I odpowiedź, jeszcze jedną myśl możemy z tego wysnuć. Jezus szuka płaszczyzny porozumienia. Jest uczony w piśmie, próbuje podstęp znaleźć. Proszę, odpowiedz, jak mam osiągnąć życie wieczne. I co odrzekł uczony w piśmie? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Werset 27. Proste, często w Ewangelii mamy jak pytanie do Pana Jezusa, jakie jest najważniejsze przykazanie. To jest właśnie konsystencja całego zakonu. Czyli pobożność, miłość do Boga i miłość do bliźniego jaka? Nie taka jak do Boga, ale jak do siebie samego. I odpowiedź uczonego, wiadomo, opiera się na cytatach z III Mojżeszowej albo kapłańskiej 19-18 dotycząca bliźniego i 5 Mojżeszowa dotycząca właśnie Boga powtórzonego prawa, księga, 6 rozdział 4-5. Bardzo ważna, bo Żydzi, ci właśnie, którzy studiują to słowo, często cytują ten werset. Słuchajże Izraelu, Szema po hebrajsku, słuchajże, Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Będziesz go miłował, Boga Twego z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkiej sił. Każda modlitwa zaczyna się izraelska od właśnie tych słów Szema. Słuchaj Izraelu. Czyli doskonale wiedział i Jezus mu rzekł do niego, dobrze powiedziałeś. Tak czyń, a będziesz żył wiecznie. Krótkie słowo, Znasz regułę, znasz zasady, jak należy, co należy zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Czyń to, osiągniesz. I co się stało? Zakłopotany znawca zakonu. Dlaczego został wpędzony w kozi róg? Zna zasadę, mówi, że przestrzegają prawa. Ten, jak gdyby głoszą, że my zachowujemy zakon, głosili tak uczeni w piśmie i faryzeusze, a minęło od przymierza, które im było dane, od tego zakonu, 1800 prawie lat i ani jednego żyjącego wiecznie. Co to oznaczało? Że po prostu mówiąc, że zachowują zakon, kłamali. Zarówno faryzeusze, jak i uczeni w piśmie. Oni znali literę, jak mówi nasz pan, cedzili komara, a przepuszczali wielbłąda. Czyli byli jak gdyby w tym kościele takim instytucjonalnym, sadyceusze wokół świątyni, wszystkich reguł, ustanawiali te drużyny kapłańskie, 24, pamiętamy, zespoły, które dyżurowały, ustanawiali datę Paschy i uważali, że przestrzegają zakonu. Byli zupełnie oderwani od życia mas, które wokół nich otaczały. Byli bardzo wysoko postawioną hierarchią, nie interesowali się prawie w ogóle, co się dzieje w Izraelu. Faryzeusze troszkę inna opcja, średnia jak gdyby klasa, oni pośród ludu głosili i też uważali się za czystych, jedynych godnych, którzy przestrzegają zakon. I Jezus, zadając mu te pytania, i gdy on przedstawił, i co należy uczynić, żeby mieć żywot wieczny, wpadł zakłopotanie, bo nie ma ani jednego, który ten żywot osiągnął. Mimo, że wszyscy mówią, że ten żywot są doskonałymi przestrzegaczami zakonu. A wiemy, że wypełnienie zakonu, o które tak gorliwie zabiegali właśnie uczeni w piśmie, tkwi w kim? W Mesjaszu. Tylko doskonały człowiek mógł ten zakon zachować. I Jezus im to mówi. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 39 wersecie mówi do nich tak. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. Czyli cały zakon daje świadectwo o Jezusie. I o tym jedynym, który jest w stanie ten zakon wypełnić. Przechodzimy do kolejnego wersetu, jest to werset 29 i mówi tak. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest bliźnim moim? Skąd takie pytanie? Był to jeden właśnie z punktów spornych, szczególnie ważnym dla Jezusa. W poprzednim wykładzie mieliśmy powiedziane o faryzeuszach, że obnosili się z wielką znajomością prawa, uważali się za tych, którzy przestrzegają tego prawa, a okazuje się, że pod tym grobem pobielanym kryje się zło. Łupili wdowy, ściągali co się dało z biednych, oszołomionych Żydów, lubili pierwsze miejsca w jakichś ucztach, lubili jak się ich głaszcze, wielbi, jak się ich wynosi. Czyli co? Bardzo złe cechy. Pycha, zarozumiałość. I dlaczego problem mają Żydzi z bliźnim? W tłumaczeniu, w języku hebrajskim jest użyty do określenia słowa bliźni wyraz reja. W konkordancji Stronga jest to wyraz 7453 i on tłumaczy się tak, bliźni i ten wyraz reja jako rodak, przyjaciel, towarzysz, sąsiad, kochanek, krewny lub po prostu ktoś bliski. Jakaś znajoma osoba, to jest bliźni. Popatrzcie, ile tłumaczeń. Rodak, przyjaciel, sąsiad, inna osoba. I można wybrać odpowiedni wyraz. I mamy takie trzy punkty, teraz chciałem wspomnieć, które mówią o bliźnim. Zakon mówi bardzo wyraźnie, Księga Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 18 werset, 19 rozdział, 34 werset, Księga Powtórzonego Prawa 10-19, że oprócz rodaków, czyli Izraelitów, bliźnimi są także przybysze i obcy, którzy są pośród nich. Tak mówi zakon. Ale z biegiem czasu wiemy, że uczeni w piśmie mieli taki zwyczaj, że interpretowali prawo. I te interpretacje zmierzały w jakimś kierunku i po wyjściu z niewoli babilońskiej zawężył się jakby ten zakres działania słowa bliźniego tylko do rodaków. Tylko Izraelici byli bliźni. Każdy obcy już nie był bliźni. I za czasów Jezusa ten obraz jeszcze się zawężył mocniej i byli to tylko ci, którzy przestrzegali zakonu według mniemania uczonych w piśmie i faryzeuszy. Nie byli bliźnimi grzesznicy, celnicy, Samarytanie. I Jezus daje sygnał właśnie tym uczonym w piśmie i faryzeuszom, mówiąc w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza od pierwszego trzy przypowieści. Pamiętamy? Przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o groszu zagubionym i przypowieść o 100 owcach, jak jedna się zagubi i pasterz szuka tej jednej. Jest to właśnie mowa do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, aby zwrócili uwagę na tych, którzy też są Izraelitami. Ale różne losy spowodowały, że się od tego prawa odsunęli albo współpracowali właśnie z Rzymianami, będąc celnikami. I dlaczego wy się nimi nie interesujecie? I dlatego ta przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy ojciec wyczekuje, zagląda tego syna i z radością biegnie, kiedy on wraca. I zachowanie syna starszego, które przedstawia właśnie zachowanie uczonych w piśmie i nauczycieli zakonu. I to jest właśnie te myśli, które jak gdyby w zakonie kurczyły się. Ten bliźni stawał się już tylko tym, który należał do grona towarzyszy faryzeuszy lub był w gronie braci sadyceuszy. A reszta to był tłum niegodzien uwagi. A nasz Pan rozszerza to pojęcie bliźniego i mówi w Mateusza, 5 rozdziale, 43 i 44 werset, takie słowa. Mateusz, 5 rozdział, 43 i 44 werset. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie wszystkich nieprzyjaciół. Jest poszerzenie tej warstwy tych bliźnich, bo Jezus w swojej nauce wychodził dalej, nie tylko do narodu izraelskiego, ale mówił nawet już tuż przed śmiercią, pójdziecie głosić prawdę i Samarytanom, i poganom. Później jak już po zmartwychwstaniu, kiedy pojawił się apostołowi Pawłowi, ty będziesz może im narzędziem, które pójdzie z misją ewangeliczną do pogan. Czyli popatrzcie, rozszerza tą miłość braterską, miłość bliźniego na cały rodzaj ludzi, rodzaj ludzki, wszystkich ludzi. I on właśnie to chciał przekazać tym uczonym w piśmie, pośród których był, i dał właśnie tą przypowieść. I teraz zacytujemy sobie tą przypowieść. Nie mówi, nie tłumaczy, nie wdaje się w dyskusję, tylko daje przypowieść i daje znowu wybór temu uczonemu, który jest twoim bliźnim. I mówi tak, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze mu zadali rany i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Obraz tej akcji, no dla nas jest tylko jak gdyby jakąś relacją. Dla nich był obrazem bliskim, bo wiemy, że droga z Jerycha do Jerozolimy często była uczęszczana. Tam mieszkali właśnie w tym Jerychu kapłani, którzy mieli służbę w świątyni jerozolimskiej i często pokonywali ten odcinek. Nie był to długi odcinek, w linii prostej to około 25 kilometrów. Jerycho to jest miasto o łagodnym, subkontynentalnym klimacie. Także patrzcie, jak Izrael jest doskonały. Są różne klimaty. Tropik, subkontynenty, delikatny i góry wysokie, na których czapy śniegu mogą się nawet znaleźć zimą. Była to kiedyś, ta Jerycho, właśnie zimową siedzibą Heroda. Czyli tak były sprzyjające warunki, że Herod tam swoją zimową rezydencję wybudował. Co jeszcze ciekawego? Leży to miasto 250 metrów poniżej poziomu morza. Jest najniżej położonym miastem na świecie. Leży w dolinie Jordanu. Jeżeli ktoś pokonywał drogę z Jerozolimy do Jerycha, gdy znalazł się w Jerychu, odpoczywał. Ja pamiętam, że kiedyś spotykaliśmy się na równicy, no tam nie ma 1700 może metrów wysokości, szło się kawałek drogi. Jeszcze jak się wysiadło w Ustroniu, trzeba było maszerować przez las, długi odcinek, a i to jest u nas klimat taki raczej umiarkowany, a tam skwar, pustynia, nic nie rośnie, kręta droga i oprócz tego, że są, mogą być nawet dzikie zwierzęta, znajdowali się tam, drodzy braterstwo, zbóje. Ci, którzy tak pokiereszowali właśnie tego podróżnika. Czytałem właśnie w historii Flawiusza, wojny izraelskie, że te bandy były złożone z kogo? Z takich janosików, tak jak u nas janosik, czyli byłych pasterzy, którzy porzucili swoich pracodawców, żebraków, zbiegłych niewolników i tworzyli bardzo liczne grupy, które terroryzowały właśnie tych przechodniów. Ci, którzy się tam wybierali, z reguły wybierali się z karawaną, z ochroną lub kupowali sobie właśnie wejście na tą, do tej Jerozolimy, żeby ich nie grabili. I Józef Flawiusz wspomina o pewnym rozbójniku, który nazywał się Eleazar i który 20 lat był nieuchwytny. Nie mogli go schwytać Rzymianie, nie mogli go schwytać wojska właśnie, czy to Heroda Agryppy. I dopiero Filip, prokurator, ten, który rozmawiał z apostołem Pawłem, jemu udało się właśnie schwytać tego Eleazara. Czyli nie były to historie, tylko historie z życia, które tam się działy. I teraz rozumiemy, że Jezus opowiadając, były te rzeczy bliskie tym, którzy tego słuchali. Przypadkiem czytamy 31 do 32 wersetu. Czytamy, przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył, minął. Kapłan Lewita, słudzy świątyni, odpowiedzialni za co? Za kult, znający przepisy prawa, rytuały, wszystkie, które się tam znajdują. Przywiązywali wielką wagę do wszystkich szczegółów dotyczących tych obyczajów. Być może po skończonej służbie, wiem, że ta służba trwała około 2 tygodni, tych 24 zmian kapłańskich, wracał do Jerycha. Grecki tekst nie pisze, czy miał jakiejś lokomocji, środek lokomocji, czy osła, czy wierzchowca, ale możemy się spodziewać, że należąc do najwyższej, jak gdyby w hierarchii tego środowiska żydowskiego, najwyżej stojący, prawdopodobnie poruszał się na ośle. I co się dzieje? Kapłan spojrzał na tego rannego i, jakbyśmy powiedzieli, ominął szerokim łukiem. Możemy pytać, dlaczego? Dlaczego to, co dla nas gorszące, nie wyciągnął żadnej ręki, ale dla Izraelitów było to postępowanie, oni by to przyjęli jako słuszne. Dlaczego? W jaki sposób? I spróbujemy właśnie sobie przeanalizować. To prawo Boże, które było proste i jasne, 600 kilka przepisów, przez kapłanów zostało rozbudowane do dziesiątków, tysięcy nawet, praw dodatkowych, które jak gdyby komentowały to prawo. I on był właśnie niewolnikiem takiego, tego prawa. Nie podszedł. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, ja znalazłem taki cytat z Księgi Mądrości Syracha. Jest to księga niekanoniczna. Wiemy, że tylko Kościół katolicki ją jak gdyby mówi, że to jest niekanoniczna księga, ale jest w Biblii Tysiąclecia, można ją znaleźć. Ale ta księga jest starsza od Ewangelii i Żydzi ją czytali i może nawet stosowali tą księgę. I w tej księdze mam i taki cytat w 12 rozdziale od 1 do 7 pisze tak. Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika. Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu. Odmów mu chleba swego. Dawaj dobremu, a nie pomagaj grzesznikowi. I w pojęciu kapłanów, jak gdyby grzesznik i obcy stawały się synonimem, równoznacznie, nie rozdzielali tego pojęcia. Obcy nie leżał w zakresie zainteresowania kapłana jako bliźni, tym bardziej grzesznik. I wychodzili z założenia, skoro jest to grzesznik, ktoś go pobił, no to może ja bym pomagał, był przeciwko Bogu, gdybym ja mu pomógł. Nie jest to, drodzy braterstwo, puste słowo, bo w Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale od 1 do 4 mamy jak gdyby ostrzeżenie naszego Pana, które jak gdyby nawiązuje do tej myśli, o której powiedziałem, że nie pomógł dlatego, że myślał, że to jest grzesznik i nie chciał współdziałać przeciwko Bogu, ratując tego grzesznika. Przeczytamy sobie Łukasz 13 rozdział od 1 do 4. Posłuchajcie. 13 rozdział od 1 do 4. W tym samym czasie przybyli do kogo? Do Jezusa niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Odpowiadając rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy, którzy właśnie zginęli, byli większymi grzesznikami niż wy lub wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Czy jest ta myśl? Czy wy myślicie, że oni zginęli dlatego, że byli większymi grzesznikami od innych Galilejczyków? Później drugi przykład. Bynajmniej, on mówi dalej tak w trzecim wersecie. Bynajmniej powiadam wam, że jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I kolejna myśl w czwartym. Albowiem czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Jezus tak mówi? Nie. Czyli ta myśl, która była właśnie zapisana w tej mądrości Syracha, ona jak gdyby funkcjonuje wśród Izraelitów. Grzesznik zginął, bo był grzeszny. A Jezus mówi, nie, oni nie byli większymi wcale grzesznikami. Innym problemem, czyli to jest jeden problem, który jak gdyby w oczach Izraelitów był usprawiedliwiony. Kapłan, że ominął tego, nie wiadomo czy zabitego, czy to nie był czasem grzesznik. Drugi powód to był nieczystość rytualna. Wiemy, że w Księdze czwartej Mojżeszowej, 19 rozdział, nie będziemy ich czytać, od 11 do 22, Księga Kapłańska, trzecia Mojżeszowa, 21 rozdział, od 1 do 4, 22 rozdział, od 4 do 5, one sygnalizują, kiedy kapłan może się być nieczysty. Co to powoduje? Dotknięcie właśnie zmarłej osoby lub przedmiotów, które miały kontakt ze zmarłą osobą, powodowały, że kapłan stawał się nieczysty. I ta nieczystość trwała 7 dni. On musiał pewne rzeczy zrobić, żeby się oczyścić. Jaki powód tego minięcia? Żeby się nie skalać, wracał ze świątyni, nie mógł spożywać chlebów już ze świątyni, nie mógł wrócić do rodziny, do której wracał, nim się właśnie nie oczyści. Prawa, które zostały rozbudowane przez Żydów, przez uczonych w piśmie, mówiły nawet, że nie może cień tego kapłana paść na zwłoki. W zakonie tego nie ma, ale dorobili takie prawo. Mówi, że odległość, jaką się może zbliżyć, to 4 łokcie, to jest około 2,20 m. Czyli wyobraźcie sobie, ten kapłan, no patrzy, 2,20 jest, no nie ma, muszę się odsunąć. Cień, żeby nie padł, nie wiadomo jak słońce było. I usprawiedliwiony. Odszedł, ominął. I według Żydów był usprawiedliwiony, ale zakon co mówi? Zakon mówi, ratując człowieka, nawet nasz Pan mówi w Ewangelii, że wół ci spadnie w dół, łamiesz zakon, ratujesz, żeby to zwierzę nie cierpiało, żeby go wyciągnąć, nawet w sabat. Złamanie sabatu, praca też było karane. Ale to jest usprawiedliwione. To tym bardziej, ratując człowieka, możesz złamać wszystkie zasady, bo ratujesz życie danemu człowiekowi. Nasz Pan o tym właśnie mówił. I często się zdarzało, że uzdrawiał w sabat, a Żydzi, faryzeusze szukali, no jak? Łamiesz zakon, wykonujesz tak wielką pracę. I on daje im właśnie te przykłady, które dawały jak gdyby usprawiedliwienie właśnie jego działania, że trzeba życie radować w każdej okoliczności. Cóż, że się pokalasz? Te 7 dni wytrzymasz, nawet pościć można 7 dni, nie jeść, wody nawet można nie przyjmować 7 dni. A co dopiero, jak uratujesz tego człowieka? Czyli z punktu widzenia naszego Pana żadnego usprawiedliwienia dla tego właśnie kapłana. Lewita uczynił podobnie. Tu niektórzy komentatorzy mówi, że idąc z góry, wiemy, że on pełnił już mniej odpowiedzialną funkcję niż kapłan, ale był pomocnikiem kapłana. Widział z góry, jak kapłan omija, a on też tylko kuknął. Pisze, że zajrzał na tego i też ominął właśnie tego leżącego człowieka. Czyli już mamy pojęcie tego obrazu, że ci, którzy powinni być wzorem do naśladowania, takimi nie są. i są nawet usprawiedliwieni, że mogli tak zrobić. Dalej czytamy, 33 werset mówi tak. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce, gdy zobaczył, wzruszył się głęboko. Bardzo ważne określenie, które będziemy za chwilkę analizować. Czyli po kapłanie, po lewicie i ci słuchacze, które tak jak wy teraz słuchacie, spodziewali się, no teraz pewno wyjdzie prosty Żyd i coś zadziała. A tutaj Jezus przytacza za przykład największego wroga, heretyka, Samarytanina. I tą wrogość, spróbujemy tego, jaką tą Żydzi mieli do faryzeuszy, znowu zaczerpnę też z mądrości Syracha, z 50 rozdziału, 25 i 26 werset pisze tak. Żyd mówi, dusza moja nie znosi dwóch narodów, nie cierpi dwóch narodów, a trzeci nie jest narodem. Mieszkający na górze Samarii, to jest kto? Samarytanie, Filistynie i głupi naród przebywający w Sychem. Powiedzieliśmy wcześniej, że Sychem kiedyś była konkurencją dla Jerozolimy. Jeszcze inny, teraz z Talmudu zacytuję kawałek, werset, który mówi o, też o Samarytaninach. Talmud, traktat Szewin, bo Talmud to nie jest jedna księga, to jest zbiór ksiąg przeróżnych i pisze tam tak, kawałek chleba podany przez Samarytanina jest bardziej nieczysty niż wieprzowina. Wiemy, że mięso wieprzowe było nieczyste. Czyli popatrzcie, jaka niechęć zbierająca przez no, czasy Chrystusa 700 lat do tych Samarytan. I jeszcze teraz przeczytamy z Ewangelii określenie, które też jest zacytowane w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 48 werset, pisze tak. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówią do Jezusa, wyłożył im pewną rzecz i mówią, czyż niesłusznie mówiliśmy, że jesteś Samarytaninem, Jezus, opętanym przez, jedne przykłady mówią demona, a inne mówią przez złego ducha. O Jezusie, w taki sposób. Czyli chcieli go poniżyć, mówią, jesteś Samarytaninem opętanym przez złego ducha. I odwołanie właśnie się do Samarytanina było dla tego uczonego, który słuchał, wielkim ciosem, otrzeźwieniem. I po to właśnie Jezus to powiedział. Nie Żyd, tylko Samarytanin. Idąc przez Samarię spotykał tych właśnie Samarytan. I pisze, że Samarytanin wzruszył się głęboko. I tutaj wyraz, nie chciałbym go źle powiedzieć, splanchni zomai, po grecku tak brzmi, i on wyraża fizyczne poruszenie wnętrzności. Ktoś, kto ma coś takiego w charakterze, że jak widzi kogoś pokrzywdzonego, to powiedzmy, serce mu się ściska, nie potrafi przejść, czuje jak gdyby ból tego człowieka. I to określenie było w Ewangelii użyte tylko w stosunku do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten wyraz, ściśnienie wnętrzności. W Łukasza, w 7 rozdziale, 13 wersecie, mamy powiedziane, że Jezus właśnie w ten sposób się wzruszył, to wnętrzności Jego, a jak gdyby tak zareagowały, gdy spotkał tą wdowę, która szła za trumną swojego syna. Mieliśmy wspomniane, jaki był los wdowy. Biedna wdowa idzie grzebiąc swojego jedynego syna, czyli pozostaje jak gdyby bez opieki. I co robi? Jezus wzruszony do głębi idzie do niej i wzbudził jej tego syna jedynego. Czyli to uczucie. Jeszcze to uczucie występuje w jednej przypowieści właśnie w Łukasza 15 rozdziale, o której już wspominaliśmy, w 20 wersecie, gdzie ojciec widząc tego powracającego syna identycznie się wzruszył. Pamiętamy. Ten mu mówi, tato, chciałbym tylko u ciebie no, mieć, tak jak mają u ciebie niewolnicy, ci najsłużący, tylko tyle. A on mówi, synu, witaj, ściska go, ubiera w szaty, ucztę z twojego powodu. Co to obrazuje? Uczucia Boga właśnie do ludzkości. Do tych, którzy chcą się do niego zwrócić. Takiej tej miary. I Jezus używał właśnie tego określenia w stosunku do tego Samarytanina. Jeszcze jeden werset chciałem zacytować. Apostoł Paweł też o tej rzeczy mówi w liście do Filipian, 2 rozdział, 4 werset. Ja przeczytam jeden z przykładów, to jest, zaczerpnąłem go z sztandaru biblijnego. tłumaczenie współczesne na język angielski. I tłumacz przetłumaczył to tak. Filipian, 2 rozdział, 4 werset. Nauczcie się dostrzegać sprawy z punktu widzenia innych. To jest empatia, takie słowo nowe, że po prostu mamy tak ukształtować swój charakter, że potrafimy odczuć, jak dana osoba się czuje. Skrzywdzona, płacząca, radująca się. Taką intuicję ma matka w stosunku do dzieci. Spojrzy na dziecko po jego minie, widzi od razu, coś nie gra, potrafi się wczuć. I są takie osoby, które właśnie tak reagują, widząc krzywdę, widząc nieszczęście, rzucają wszystko, ratują. I taką osobą był właśnie Samarytanin. I werset 34. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą, winem, potem wsadził go na swoje bydle i zawiózł do gospody. I pielęgnował go. Kapłan omija z daleka, lewita też, ale Samarytanin podszedł do tego rannego człowieka. Powiedziane, że się ulitował, to jego do wnętrza był wstrząśnięty. Rzucił wszystko. Nie bał się, że może ci, którzy ograbili tego człowieka, ci zbóje są gdzieś w pobliżu. Znalazł czas, znalazł środki, żeby zająć się tym człowiekiem. I z tego ruchu można wysnuć dwa jak gdyby wnioski. On jest gotów wszystko uczynić dla tej osoby pokrzywdzonej, a z drugiej strony co mamy? Postawę obojętną, a nawet powiedzieć można, że jakąś odrazę i wstręt na widok właśnie osoby pokrzywdzonej i będącej w takiej trudnej sytuacji. Kogo? Lewity i kapłana. Nie tylko obojętność, ale odwracają się, odchodzą. No i w osobie tego Samarytanina mamy konsystencję uczuć, jakie ma Jezus właśnie do rodzaju ludzkiego. Jest gotów ofiarować wszystko, łącznie ze swoim życiem, po to, żeby ratować właśnie nie tylko tych, którzy mu się poświęcają, ale wszystkich z rodzaju ludzkiego, którzy tylko zechcą do niego przyjść. I tutaj mamy tą miłość, która przychodzi właśnie nie tylko do okazania chwilowego, jak gdybyś pomocy, tylko zadzwonienie gdzieś, jakbyśmy teraz na numer 112, tylko on poświęca swój czas, swoje pieniądze, swoje zwierzę, prowadzi do najbliższej gospody, żeby ktoś się zaopiekował i jeszcze wydaje pieniążki na właśnie zaopiekowanie się. Pisze, że wydał 2 denary. To są jak gdyby z Ewangelii, wiemy, że to są 2 dniówki osoby, która pracuje. Niektórzy komentatorzy mówią, że to starczyło na 2-tygodniowe utrzymanie tego człowieka w tej gospodzie. Bo te gospody nie były tak jak ta, tylko to był kwadrat, gdzie ogrodzony, gdzie przechowywano zwierzęta. Był drugi wiata, trochę słomy, gdzie biedniejsi się właśnie schronili. No i było kilka malutkich pomieszczeń, gdzie osoby bogatsze mogły się schronić. I właśnie w takim zajeździe ten Samarytanin właśnie zostawił tego i powiedział, przebył z nim noc, opatrywał jego rany i na drugi dzień mówi, zostawiam go, daję te pieniążki, jak będę wracał, to nadpłacę, co było wydane więcej. Jeden z komentatorów właśnie tych wersetów mówi, że ten Samarytanin jest w Judei, czyli w ziemi, w którym mieszkają ludzie, którzy nie cierpią Samarytan. To jest tak, jakby znacie westerny, gdzie występują Indianie i kowboje, to tak jakby Indianin wiózł rannego, tam ktoś powiedział nawet oskalpowanego białego człowieka i wjeżdżał do miasta właśnie białych ludzi. No to tam niektórzy by już sięgali i strzelali do tego. I on, ten Samarytanin, jest gotów uczynić takie poświęcenie dla tego człowieka. Jaka lekcja z tego? Powinniśmy się charakteryzować właśnie tym charakterem, jaki miał właśnie Samarytanin. I Jezus pyta, zadaje pytanie temu uczonemu w piśmie. No powiedz teraz, kto z tych trzech okazał według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Inaczej moglibyśmy powiedzieć to pytanie. Kto z tych trzech wypełnił zakon? Jaka odpowiedź, drodzy braterstwo? Kapłan nie mówi Samarytanin, bo chyba mu przez gardło niektórzy nie przeszło słowo Samarytanin, tylko mówi ten, który uratował właśnie tego biednego, poranionego człowieka. I Jezus uczy w tej lekcji pewnych rzeczy, że nie są najważniejszą rzeczą, rytuały, które przestrzegamy, które uczy ten kościół, który jak gdyby był, no, ten żydowski. Pewne ceremoniały, będziesz je wypełniał, wypełniasz zakon. To okazuje się, że nie. U Boga liczy się nie to, jak często uginamy kolana, nie to, ile modlitw wysyłamy, tylko jakie mamy serce. Czy w naszym sercu jest miłosierdzie zdolne okazać taką właśnie rzecz, jaką okazał Samarytanin. I jeszcze jedna lekcja. My w naszym życiu możemy przyjąć trzy różne postawy. Wiemy, że świat, który nas otacza, jest bardzo, no, pozbawiony uczuć. Jeżeli są uczucia, czasami są na pokaz. I on jak gdyby pasuje do tego, do tej pierwszej postawy, że możemy wybrać postawę nienawiści, czynienia zła, jak czynili to zbóje. Możemy taką postawę przyjąć. Możemy przyjąć postawę obojętną, jak kapłan lub lewita, czyli nas to nie interesuje. Lub możemy wybrać właśnie miłosierdzie i postawę, jaką okazał Samarytanin. I ta jedna tylko nas kwalifikuje do tych, którzy mamy szansę spełnić wymagania zakonu. A wiemy, że zakon czym jest? Miarą doskonałego człowieka. Mierzy, pokazuje. To jest doskonały człowiek, który wypełnia właśnie to przykazanie. I to miłosierdzie musi być w nas, nie na pokaz, tylko musi być takie, że ściśnie nam wnętrzności. Jesteśmy gotowi co? Jak nasz Pan poświęcić bardzo wiele. On nie miał obowiązku wydać pieniążków, on nie miał obowiązku go wieść gdziekolwiek, mógł go opatrzyć i pójść. On to uczynił. I tak właśnie nasze życie powinno wyglądać. Powinniśmy mieć taki stan serca. Nie segregować na mój przyjaciel, mój brat, do tego będę mówił Pan, do tego brat, bo ktoś nam, na przykład kościół ten, jak to brat Russell mówi, kościół instytucjonalny tak nakazuje. Nie wolno. Liczy się serce. U Samarytanina, czy Samarytanin nie znał praw zakonu? Znał doskonale. Pięcioksiąg o tym mówi. On znał te prawa. Też wiedział, co to jest nieczystość. Też się pokalał, gdy to byłaby osoba, która była zmarłą. Ale na pewno wtedy pogrzebał i oczyścił się oczywiście według systemu, jaki nakazuje zakon. Czyli uczynił bardzo wiele i taka powinna być właśnie nasza postawa. I chciałem na zakończenie podać kilka przykładów właśnie tego miłosierdzia, jak ono się zmieniło w miarę jak ktoś się stawał, przypuśćmy, członkiem jakiegoś kościoła, który miał swój kanon, który miał swoje przepisy i chcąc się podporządkować, tracił miłosierdzie do swojego brata. W 8 tomie właśnie możemy dużo takich sytuacji znaleźć i podam przykład Zwinglego i Hubmajera. Dwie osoby, które no, dały początek dwóm naukom, które się pojawiły. Zwingli mówił o obchodzeniu pamiątki, jak należy ją obchodzić, że to jest tylko symbol. A Hubmajer podał naukę o chrzcie, chrzcie tylko dorosłych. I ci dwaj reformatorzy, oni się zgadzali pod względem, że osoby powinny chrzcić się jako dojrzałe. Ale Zwingli założył kościół, był to kościół narodowy Szwajcarii, no i gdy głosił Hubmajer tą naukę, Zwingli popierał, to okazało się, że ubywa chrztów w kościele. Słupki jak gdyby popularności spadają. No bo wiadomo, jeżeli dojrzały, no przynajmniej 18 lat, to przez 18 lat nie ma przypływu wiernych. I Zwingli zmienia zdanie. Staje się nieprzyjacielem Hubmajera. Bierze udział w osaczaniu tego Hubmajera i w torturach. Torturowano go nawet na kole. Wiemy, że w średniowieczu łamanie kołem było straszną rzeczą. Hubmajer z tego wychodzi, gdzieś liże rany, później zostaje spalony przez innych nieprzyjaciół, jego żona też spalona i należał do grupy chrześcijan, która była najbardziej miłującą, niegroźną, łagodną grupą właśnie baptystów. Prześladują ich wszyscy. Dlaczego? Bo łamią stereotypy, jakie wtedy funkcjonowały. Wtedy był podział boski, arystokracja, król, panowie szlachta i chłopi do posług, a ci opracowali jak gdyby statut, który mówił, że chłopi to też są ludzie, to są nasi bracia. Łamali jak gdyby standardy, które wtedy obowiązywali i byli prześladowani przez wszystkich. Mieli to miłosierdzie, serca, poświęcenie wielkie, ginęli dziesiątkami, setkami. Tylko dlatego, że chcieli być bliżej Jezusa Chrystusa. Czyli brak miłosierdzia. W wypadku Zwinglego przykro powiedzieć, ale tak było. Inne postacie, nie mówię o kościele tym wielkim, nominalnym, katolickim, który bardzo dużo zła uczynił, nie darując nikomu, ktokolwiek się wychylił poza ramy, jakie oni dyktowali. Inny przykład podam, już nie ambicje kościoła, ale ambicje własne, pycha. Przykład Serweta i Kalwina, też ósmy tom, możecie przeczytać, 432 strona. Kalwin stał się wielką osobą, znawcą Słowa Bożego, brat Johnson tak opisuje. Wszyscy uważali go za guru, do niego wszelkie prośby o wyjaśnienie kierowano i Serwet, Michał Serwet, który nie zgadzał się, bronił jedności Boga, że Bóg jest jeden, nie jest w Trójcy, wysyła do niego listy. I w pewnym momencie zostaje rozpoznany w kościele, w którym właśnie znajduje się Kalwin. A Kalwin od momentu, gdy on traktował go nie jako guru, tylko jak towarzysza, z którym rozmawiał, wymieniał korespondencję, zawziął się w sobie i powiedział, że musi tego heretyka zniszczyć. I uczynił. Spalił go w okrutny sposób, z premedytacją, drewno oddalając daleko i to drewno jeszcze świeże. Wiemy, że świeże drewno to kopci zamiast się palić. I ten człowiek był prażony przez pół godziny, umierał. I cały czas, będąc w takich męczarniach, wzywał tylko właśnie swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czyli popatrzcie, brak miłosierdzia. Powód? Pycha, wyniosłość. Czyli w tym chrześcijańskim, reformowanym świecie takie rzeczy się zdarzają. Jeszcze inny przykład chciałem podać z Polski, bardzo taki znamienity, nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie, był taka ustawa uchwalona przez polski Sejm, nazywała się Konfederacją Warszawską. Rok 1573. Pod wpływem tych, którzy się gromadzili w Polsce, uciekinierzy z Zachodu, z Włoch, z Hiszpanii, postanowiono uczynić taki pakt pokoju między wszystkimi wyznaniami. Wyznania miały równe prawa, ale tylko dla szlachty. I nie wiem, czy wiecie, że ta właśnie Konfederacja Warszawska w 2003 roku została wpisana do skarbów pamięci światowej UNESCO jako niezwykły pakt, który się zdarzył dopiero może w Stanach Zjednoczonych, gdy konstytucja 200 lat później została uchwalona. I drodzy braterstwo, pojawiła się mała grupa bardzo wiernych chrześcijan, najpierw w łonie zboru kalwińskiego, grupa braci polskich, braci Arian, tak ich nazywano. I oni mówili, dlaczego tylko te prawa dotyczą szlachty, a chłopi? Dlaczego się nimi interesujemy? Dlaczego ich nie uczymy? Dlaczego ich nie edukujemy? To są też nasi bracia. I nie tylko były to słowa, ale też czyny. Dzielili swoje majątki, oddawali chłopom, współżyli w zborach tych ariańskich jako bracia. Nie jako panowie, tylko jako bracia. Było wielkie miłosierdzie, ale co? Jako pierwsi zostali wykluczeni z grona tych, których obejmowała ta właśnie Konfederacja Warszawska. A po potopie szwedzkim jako jedyny pokojowi ludzie, którzy nigdy miecza nie sięgali, nawet drewniane miecze nosili po to, że się odżegnują od walki jakiejkolwiek, jako pierwsi zostali wygnani z Polski pod karą śmierci lub przyjęcia katolicyzmu, jako ci, którzy współpracowali z zaborcami. A oni współpracowali na gruncie biblijnym, wymieniali myśli, mogli z nimi porozmawiać, bo przecież Szwedzi byli protestantami. Czyli co? Brak miłosierdzia. Czym spowodowany? Tym, że jakiś odgórny przepis, odgórna ustawa powiedziała, że tego nie wolno robić. Czyli nie wychylać się dalej, niż nakazuje właśnie ograniczenie. A my jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi wolnymi. I ci Jezus powiedział, nie będzie niespodzianką, że przyjdzie na was ten ogień, jakoby, nie wiem, czy dobrze powiem, że przyjdzie, chcąc mi służyć, tak jak mnie prześladowano i was prześladować będą. I wszyscy ci, którzy chcieli okazywać to miłosierdzie, narażali się właśnie na prześladowania. I jeszcze jeden przykład chciałem podać, już ostatni, właśnie gdzie brak tego miłosierdzia i brak poszanowania dla prawdy, która jest zapisana w Słowie Bożym. Pamiętam, ja akurat poznawałem prawdę gdzieś 89, 88, na konwencjach byłem w 90 roku już i pamiętacie taką akcję Salomon. ewakuację Żydów etiopskich z Etiopii. Tam było najpierw w 80-tych latach głód, więc wszędzie ewakuowano, ale wybuchła wojna i w jedną noc 14,5 chyba tysiąca Żydów etiopskich ewakuowano. Oni się chyba falasze nazywali, ci Żydzi. I co się stało? Przyjechali do Izraela i okazuje się, zderzyli się z uczonymi w piśmie, współczesnymi, czyli nie tymi, bo ci już przepadli, tradycyjnie przepadli, zniknęli jak znikała świątynia, ale są ci, którzy Talmud opracowują. Wiem, że Talmud to jest przepisy do przepisów, różne myśli i oni w tym się doskonale czują, dyskutują między sobą i przyjechali falasze. Etiopscy Żydzi, którzy żyli jak gdyby w enklawie i oni znali tylko Słowo Boże, tak jak było. Pięcioksiąg, proroków i nic więcej. I nie mogą znaleźć wspólnego języka. I pisze w 90 roku w New York Times, taka gazeta, tam jest zawsze kącik religijny, piszą, że ci Żydzi są prześladowani. Ci Żydzi etiopscy są prześladowani przez uczonych, tych współczesnych w piśmie, za to, że znają Słowo Boże, a nie znają Talmudu. A Talmud jest przecież tradycja. Czyli znowu odejście od Słowa Bożego. I dlatego, braterstwo, dla nas ostrzeżenie, żebyśmy właściwie rozbierali to Słowo, mieli je głęboko w sercach i ukształtowali takie miłosierdzie, jak miał właśnie Samarytanin, abyśmy się nie pogubili, bo też jesteśmy teraz w sytuacji trudnej, musimy podjąć jakieś decyzje. Zawsze powinniśmy mieć to właśnie miłosierdzie, takie, które jest gotowe służyć pomocą, gdy kogoś właśnie w potrzebie znajdziemy. Tego wam życzę i sam chciałbym też taki poziom osiągnąć. Dziękuję.